Dzień dobry, a naszym gościem jest profesor generał Bogusław Pacek, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry.
Panie generale, usłyszeliśmy o kolejnej transzy pomocy ze Stanów Zjednoczonych dla walczącej Ukrainy, 800 milionów dolarów. W sumie od początku agresji rosyjskiej już 2 miliardy 700 milionów, tak wyliczają amerykańscy dziennikarze. Haubice, drony kamikadze, switchblade, systemy radarowe, to wszystko ma płynąć na Ukrainę. To jest tylko kropla w morzu potrzeb, pańskim zdaniem, czy to może być czynnik, który zmieni no chociażby wynik tych walk, które czekają nas w Donbasie?
To jest zdecydowanie znacznie więcej niż kropla. To są bardzo poważne działania i bardzo istotne wsparcie. Gdybyśmy zliczyli wszystko, co otrzymała Ukraina od państw Zachodu, to starczyłoby na uzbrojenie małego państwa. To jest wojna. Wiadomo, że wszystko się zużywa w minutach, w godzinach, nie w dniach, w tygodniach, w miesiącach, więc tak szeroka pomoc jest zrozumiała. Ta pomoc ostatnich dni tak naprawdę jest pomocą trochę inną i ona jest bardzo istotna. Amerykanie, ale nie tylko Amerykanie, sojusznicy w NATO, w Unii Europejskiej zdecydowali się zadośćuczynić prośbom i wyjść naprzeciw z pozytywną odpowiedzią wobec oczekiwań Ukraińców. To, co dzisiaj otrzymali lub otrzymują żołnierze Ukrainy, to są właśnie te haubice 155 mm szerzej. To jest artyleria, już nie uzbrojenie krótkiego, ale średniego zasięgu. To są elementy, które stanowią obronę powietrzną S-300. To są także samoloty, bo o nich już także wiemy. To są wreszcie różnego typu bardzo istotne elementy w tym na tej wojnie. Wspomniał pan o Switchblade, ale nie tylko te drony. Mamy tureckie, już bardzo znane, słynne Bayraktary. Jest wiele innych. Jest wreszcie wciąż nadsyłana ta broń lekka, którą najłatwiej i najbardziej skutecznie stosują Ukraińcy. Pioruny, Javeliny, Panzerfausty. To wszystko, co do tej pory świetnie się spisywało w czasie tej wojny.
Prezydent Zełenski powiedział kilka dni temu, że gdybyśmy dostali tę broń na początku wojny, to ta wojna już by się skończyła. Dlaczego Europa tak długo czekała? Pamięta pan, na początku konfliktu więcej mówiło się o eskalacji, a tylko niewielu mówiło o tym, że Ukrainie potrzeba wysyłać broń.
Ja nie sądzę, tutaj chyba po raz pierwszy się nie zgodzę z prezydentem Zełenskim, że gdyby otrzymali wcześniej, to ta wojna byłaby wygrana. Żeby wygrać tego typu wojny, potrzeba jest wiele elementów, a akurat to, co otrzymywali Ukraińcy, nie wymagało długotrwałego przygotowania, długotrwałego szkolenia, bo to lekkie uzbrojenie piechoty, to o czym mówiłem, jest łatwe w obsłudze i niezwykle skuteczne. Natomiast to, czego domagała się Ukraina, to sprzęt bardziej ciężki, czyli czołgi, artyleria, samoloty, śmigłowce, i to otrzymują. Między innymi śmigłowce Mi-17, ale nie wolno zapominać o pomocy Brytyjczyków. Te wyrzutnie artyleryjskie NLAW i szereg innych elementów zbrojenia wysyłanych przez Wielką Brytanię stanowi istotne wsparcie.
Panie generale, wielu też komentatorów mówi, że to jest broń wycofywana już z użycia, wycofywana ze służby. Czy ona tam się sprawdzi na Ukrainie?
To nie jest prawda. Jest i taka, jak zawsze. Trudno powiedzieć o samolotach, czy nawet o wyrzutniach, które służą kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, że to jest najbardziej nowoczesna broń. Ale takiej broni potrzebują Ukraińcy. Gdybyśmy dzisiaj przekazali czołgi, nawet Leopardy do Ukrainy, to nie byłoby łatwe ich wykorzystanie. Powiem wręcz niemożliwe, bo taki czołg to w połowie komputer. Trzeba tam się dosyć długo szkolić, żeby z takiego czołgu można było skutecznie razić przeciwnika. To dotyczy wielu elementów nowoczesnej broni. No przecież nie wyobrażamy sobie F-16 czy jakiegokolwiek innego tak bardzo nowoczesnego uzbrojenia przekazanego Ukraińcom. Wtedy musieliby używać tego sprzętu żołnierze NATO, a wiemy, że Sojusz Północnoatlantycki bardzo pilnuje tego, aby pomagając jednak nie przekroczyć czerwonej linii i nie spowodować rozpoczęcia szerszego konfliktu.
Profesor generał Bogusław Pacek jest naszym gościem. Panie generale, teraz chwilę o ofensywie w Donbasie. Ona się zaczęła czy nie? Bo prezydent Zełenski w poniedziałek wieczorem ogłosił, że już trwa, a dzisiaj z kolei sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Oleksij Danilow mówi, że jeszcze ta ofensywa się nie zaczęła. To jak z pańskich obserwacji? Co tam się dzieje w tej chwili w Donbasie?
Wszystko zależy od tego, co my nazywamy ofensywą. Dla mnie oczywiście, że się rozpoczęła i to rozpoczęła się już co najmniej 3-4 dni temu. Ona się rozpoczęła od północy, od Charkowa, od miejscowości Izium, od przemieszczania wojsk z różnych kierunków w stronę Doniecka, w centralnej części Donbasu, także na południu, na Zaporożu, w obwodzie chersońskim. Dla mnie to jest oczywiście kolejny etap wojny. Natomiast być może nie wszyscy się właśnie takiego spodziewali. Pewnie część obserwatorów spodziewała się jakiejś totalnej wojny z gradowym ostrzałem, który będzie trwał 24 godziny na dobę. No nie tak. Rosjanie mają określony cel i ten cel jest konsekwentnie realizowany. Wojna wyglądała dzisiaj, czy ta bitwa o Donbas wyglądała dzisiaj podobnie do tego, co się działo wczoraj. Przedwczoraj te ataki, natarcia różne podejmowane przez wojska rosyjskie dzisiaj miały miejsce zarówno w centralnej części, jak i na południu. Dzisiaj było bardziej aktywne południe. Prowadzić mają do przerwania obrony Ukrainy. I to są, to jest inna taktyka, to jest prawda, niż ta, którą wcześniej prezentowali Rosjanie. Oni trochę próbują działać podobnie do Ukraińców. Wchodzą w słabsze ogniwa wojsk ukraińskich, próbują je przerwać. Jak na razie im się to nie udaje. Działają na najbardziej wrażliwych, newralgicznych kierunkach i dążą do tego, aby po przerwaniu obrony Ukrainy, aby ją rozczłonkować, aby podzielić to terytorium obronne na mniejsze fragmenty i aby próbować okrążyć jeden, drugi, trzeci element. Stąd idzie takie dociskanie. Ono było z południa, dzisiaj, wcześniej było od północy, nadal trwa. Od wschodu bardzo mocne dociskanie, no właśnie po to, żeby zrealizować taki cel. Nowe dowództwo, czy nowy dowódca przyjął inną koncepcję i ona zmierza do takiego wyczerpania, do wyniszczenia, do doskakiwania, aby zmniejszyć swoje straty. Totalna nawałnica, szczególnie gdyby było to taki totalny, frontalny atak tych elementów lądowych, batalionowych grup taktycznych, którymi teraz operują Rosjanie, no z całą pewnością powodowałoby dużo większe straty po stronie rosyjskiej. W związku z powyższym trzeba ocenić tą taktykę jako bardzo przemyślaną. Ona jest dotkliwa. To, co dzisiaj dominuje na polu walki, to jest atak z powietrza. Non-stop atakowani są Ukraińcy rakietami, bronią artyleryjską, także z powietrza, samolotów. I to są duże zniszczenia i to bardzo mocno utrudnia obronę stronie ukraińskiej i stawia ją w trudnej sytuacji. W tej chwili należy jednym zdaniem to, co widzimy, ocenić w taki sposób, że Rosjanie wciąż atakują, wciąż doskakują, wciąż próbują znaleźć te najsłabsze miejsca. Ukraińcy bronią się. To nie jest ani jakieś frontalne zwycięstwo, ani też wygrana jednej czy drugiej strony.
Panie generale, ciąg dalszy naszej rozmowy w internetowym radiu RMF24, na stronie internetowej rmf24.pl, także w naszych mediach społecznościowych. Dziękujemy już słuchaczom RMF.
Dziękuję.
Panie generale, jeżeli dzisiaj Putin ogłasza, że Mariupol jest zdobyty i nie będzie szturmował kompleksu Azovstal, to co to znaczy?
To jest straszny moment w czasie tej wojny. Ogromny cynizm i zupełna bezduszność prezentowana przez Władimira Putina. Kiedy ogłosił, że nie będzie dalej szturmu na tę newralgiczną fabrykę, zakłady w Mariupolu, to ja to skomentowałem pozytywnie, że wyciągną wnioski, że wyciągną wnioski po Buczy, że liczy się z konsekwencjami wojennymi, bo jednak gdzieś tam maleńka maleńki cień nadziei, że odzywają się jakieś ludzkie odczucia w prezydencie Federacji Rosyjskiej, przez chwilę opanowały mój sposób myślenia. Okazuje się, że absolutnie tak nie jest. To jest pełny cynizm. To zaprzestanie walk jest związane, jak sam wytłumaczył Władimir Putin, po to, żeby chronić swoich żołnierzy. Tu wcale nie chodzi o życie tych ludzi siedzących w podziemiu, w tych lochach, zarówno cywili, jak i tych zmordowanych walką i brakiem wszystkiego żołnierzy, tylko chodzi o to, żeby po prostu ich wykończyć, żeby wziąć ich głodem, żeby po prostu nie mogli się stamtąd wydostać. I natychmiast padły okrutne słowa z ust Putina, że że nikt nie może się stamtąd wydostać, nawet cień nie może się przemknąć przez jakiekolwiek miejsce, które spowodowałoby ratowanie tych ludzi. Okrutne i aż trudno w to uwierzyć.
Kilka dni temu słyszeliśmy apel Sergieja Wołyny, dowódcy 36. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej, która broni tej fabryki Azovstal w Mariupolu. Wyciągnijcie, prosił, wyciągnijcie nas stamtąd, błagamy o zabranie nas w bezpieczne miejsce na terytorium państwa trzeciego. Ukraina nie ma takich możliwości, panie generale, i pewnie nie ma też możliwości, żeby ich ktokolwiek stamtąd zabrał. Czy uważa pan, że to jest możliwe?
Nie, to nie jest możliwe ze względu na specyficzne położenie i też rozmieszczenie wojsk rosyjskich. Żołnierze tej brygady, miałem okazję uczestniczyć w ćwiczeniach na terenie Ukrainy. To są jedni z najlepszych komandosów, tak naprawdę, jakich posiada Ukraina. Ogromnie waleczni, świetnie wyszkoleni, wspaniali żołnierze. No ale nawet tak wspaniali żołnierze, trudno oczekiwać od nich jakichś spektakularnych zwycięstw, bo sytuacja jest taka, że oni są w podziemiach, a na zewnątrz są Rosjanie. Są Rosjanie, którzy dysponują sprzętem, uzbrojeniem, a oni bezradni tak naprawdę mogą tylko nie dopuścić do tego, żeby ich tam wzięto żywcem. Jaka rada? No rada tylko taka, że albo jakaś wielka bitwa o Mariupol i wypędzenie stamtąd Rosjan, albo jakiekolwiek rokowania. Ale te rokowania i warunki są już znane. Ukraińcy nie chcą o tym w ogóle słyszeć, bo rokowania zmierzają do tego, że mają się po prostu poddać ci żołnierze. I być może w takiej sytuacji ktoś rozważałby, szczególnie ze względu na losy cywili. Tam jest ponad 1000 osób cywilnych. To są głównie rodziny tych żołnierzy, którzy walczą, ale nie tylko. Tylko w warunkach wojny z Rosją trudno o takie rozważania. Ja przypomnę podobne nawoływania z roku 2014-2015. Słynny Kocio Dabalcewo, gdzie Rosjanie podobne obietnice złożyli, a później, kiedy ci żołnierze ukraińscy przystali na warunki pokojowe, chcąc zachować życie, no niestety Rosjanie strzelali do nich jak do kaczek. W związku z powyższym trudno wierzyć Rosjanom. Zresztą nawet po komunikatach, po tych wszystkich powiedziach, niezależnie od tego, czy to mówi minister Ławrow, czy to mówi Miedwiediew, czy mówi sam Władimir Putin, co innego rano, co innego wieczorem, co innego przewodniczący Dumy, co innego ministrowie. To się kupy nie trzyma, a cel jest jeden i to widać wyraźnie. Kontynuacja tej wojny i za wszelką cenę realizacja celu.
Panie generale, co się zmieniło w podejściu państw zachodnich? O to chciałem pana zapytać, że na początku tej wojny baliśmy się wysyłać na Ukrainę broń. Teraz mam takie wrażenie, że tej broni potrzeba więcej i zgadzamy się z prezydentem Zełenskim, że tą broń wysyłać należy. To spowodowały te masakry, o których się dowiedzieliśmy w Buczy, czy być może, szefowie państw zrozumieli, że tę wojnę Ukraina może wygrać?
To jest trochę bardziej skomplikowane. Sądzę, że najważniejszym elementem integrującym państwa Zachodu i powodującym tą jednomyślność lub prawie jednomyślność jest ważna rola, jaką spełniają Stany Zjednoczone, przywództwo Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o wspieranie Ukrainy. Postrzeganie Ukrainy i tej wojny na Zachodzie jest też różne. Amerykanie wyraźnie to mówią. dążą do całkowitego pokonania Rosji, ale strategicznego pokonania Rosji, nie tylko teraz na Ukrainie po to, żeby jak najszybciej zażegnać konflikt, ale takiego pokonania Federacji Rosyjskiej, które spowoduje, że ani za 5, ani za 10, ani za 15 lat szybko głowy nie podniosą i ręki także przeciwko jakiemukolwiek państwu. To oznacza działanie nie tylko wojenne, nie tylko wojskowe, to oznacza skuteczność sankcji, to oznacza izolację Rosji. To jest poważna gra obliczona na długi czas. Część z państw europejskich, chociaż się wpisuje w to, co mówią Amerykanie, to jednak przewierają nogami bardzo mocno i chętnie by zakończyli ten konflikt już teraz, niezależnie od tego, czym on by się nie zakończył. No wszyscy marzą oczywiście o tym, żeby Rosjanie się wycofali, żeby nie przelewała się krew. Czy państwa się obawiają? Myślę, że tak. Że dzisiaj nawet Niemcy, które były tak bardzo przekonane o swoich świetnych relacjach z Rosją i o swoim pełnym bezpieczeństwie, między innymi warunkowanym biznesem, bo przecież wydaje się, że kraju, który jest kurą przynoszącą złote jajka, nikt nie będzie atakował, a takim państwem zdecydowanie są Niemcy dla Federacji Rosyjskiej. No i zresztą i wzajemnie, bo i Rosja dla Niemiec. Ale okazuje się, że nie, bo Niemcy mają także swój wywiad, mają swoje rozpoznanie i Niemcy zdali sobie sprawę z tego, że dzisiaj Ukraina, jutro może mogą być kraje bałtyckie, pojutrze Polska. Tutaj się w pełni wpisuje w słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który właśnie w taki sposób to oceniał. A pojutrze mogą być Niemcy. Tu już dodajemy w oparciu o doświadczenia ukraińskie. Kilka lat temu trudno było przewidywać takie scenariusze. I później mogą być inne państwa. To, o czym powiedział wyraźnie Miedwiediew o budowaniu imperium gdzieś daleko sięgającego skrajnie państw zachodnich aż po Ural i jeszcze dalej, no może się wydawać wcale nie idiotycznym, że tak powiem, jakimś przejęzyczeniem, a może się okazać realnym marzeniem Federacji Rosyjskiej. Różnego typu wypowiedzi i tego typu plany, jak gdyby można było już wcześniej wyłowić zarówno z ust Borysa Jelcyna, z wcześniejszych wypowiedzi Władimira Putina, myśmy je inaczej odbierali, myśmy je inaczej odczytywali. Sądziliśmy, że to jest takie pohukiwanie, jakieś takie gadanie sobie polityków, żeby dodać sobie, że tak powiem, powagi. Okazuje się, że nie. To imperialne dążenie Federacji Rosyjskiej niekoniecznie odbudowa Związku Radzieckiego, bo ja trochę jednak inaczej to oceniam. To nie jest odbudowa, to jest zbudowanie na nowo imperium w oparciu o przede wszystkim część państw byłego Związku Radzieckiego, nie wszystkie, i także w dużym stopniu w oparciu o strefę wpływów i strefę interesów. To jest trochę mniej istotna ta strefa interesów, ale także ważna. Polska zgodnie z tym planem znalazłaby się w strefie interesów rosyjskich, nie w strefie bezpośrednich wpływów, tak jak chce tego Putin od Ukrainy, od Białorusi, od Kazachstanu,
panie generale, od innych państw. A jeszcze chciałem pana zapytać o to, co się dzieje ostatnio w Rosji. Test nowej rakiety interkontynentalnej, rakiety, której zgodnie z procedurami Rosjanie o tym zawiadomili Amerykanów, ale myśli pan, że to jest jakiś sygnał dla zachodniego świata, jakaś pogróżka ze strony Putina?
To jest wyraźnie pogróżka. Amerykanie to ocenili bardzo spokojnie. Sama rakieta Sarmata jest znana. O tym, że tego typu badania prowadzą Rosjanie, Amerykanie wiedzą i nie tylko Amerykanie. Natomiast sama wypowiedź Władimira Putina po tym eksperymencie oraz towarzyszące różne okoliczności wyraźnie wskazują na to, że to jest ostrzeżenie, że to jest kolejne słowo w stronę Zachodu. Gdybyśmy dzisiaj pozbierali wszystkie wypowiedzi ministra Ławrowa, Miedwiediewa, Putina, dowódców, różnego typu urzędników, przewodniczącego Dumy, jeszcze kogoś, skierowane wobec państw zachodnich i spisali to na kilku stronach, to wystarczyłoby to już do przygotowania jakiejś wojny obronnej na Zachodzie, bo tych wypowiedzi i różnego typu gestów jest bardzo dużo. Ja sam uważam, że nie można jej lekceważyć. Rosja jest z jednej strony nieobliczalna, ale z drugiej strony po Ukrainie musimy ją traktować jako państwo nieobliczalne, ale jednak coraz bardziej przewidywalne co do tego, co, do czego może się dopuścić. W związku z powyższym państwa Zachodu, sądzę, że dysponujące odpowiednimi narzędziami, wywiadami, analitykami, świetnymi ekspertami, posiadającymi doświadczenie, zdają sobie sprawę z tego, że to jest jeden z najtrudniejszych momentów w powojennej historii Europy i świata. I on dotyczy właśnie nas, Europy Środkowej i Europy Zachodniej także, ponieważ nie można zupełnie wykluczyć ambicji, aspiracji rosyjskich na działania nie tylko w Ukrainie.
Panie generale, to jeszcze zapytam, czego ta wojna uczy generałów? Czy ona zmienia patrzenie na wojnę? My się spodziewaliśmy, że nowoczesna wojna w XXI wieku to będą przede wszystkim elektroniczne środki walki, to będzie cyberwojna w gruncie rzeczy, a tutaj widzimy artylerię, czołgi, ciężki sprzęt, męstwo żołnierzy, jakbyśmy oglądali zdjęcia z czasów II wojny światowej.
Ta wojna uczy przede wszystkim tego, że należy przewidywać zawsze wielowariantowo to, co może się zdarzyć, to, co może nas dotyczyć. Tego uczył już Donbas z 2014 roku, gdzie stosowano metody partyzanckie, gdzie stosowano koktajle Mołotowa, stare czołgi zdejmowane nawet z pomników, zakupowane radiostacje przez cywili, no mnóstwo bataliony ochotnicze, takie bardziej podobne swoim działaniem do odległych czasów. To była jedna lekcja, która się wydawała już nam zupełnie niepotrzebna, a jednak okazuje się, że jest potrzebna. Ta dzisiejsza lekcja jest lekcją bardziej przypominającą II wojnę światową, ale nie tylko II wojnę światową, bo tam jest wiele nowoczesnych elementów. To wszystko jest odbierane przez świat jako ważna lekcja, ale o jednym nie wolno zapominać, że to, że dzisiaj trwa właśnie taka wojna przypominająca do złudzenia znane scenariusze książkowe z okresu II wojny światowej, to nie znaczy wcale, że inna wojna, ta, która mogłaby się rozegrać gdzieś w Azji, być może na Morzu Południowochińskim, albo o Tajwan, albo w Europie, że ona nie będzie wojną właśnie bardzo nowoczesną, wielodomenową, gdzie będzie decydowało wszystko to, co się dzieje w cyberprzestrzeni, a może w kosmosie. Nie wolno lekceważyć niczego. Ja dzisiaj bardziej obawiam się nie tego, że my nie weźmiemy lekcji z Ukrainy, bo wszyscy ją bierzemy każdego dnia i z całą pewnością siły zbrojne i Polski i innych państw uczą się i biorą lekcje, bo nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Ale obawiam się tego, żeby na tej lekcji się nie skończyło. Wojny mają to do siebie, co do generałów i co do polityków, którzy decydują o wojnach, że przeważnie, ja sam jestem generałem, że przeważnie przygotowują państwo do wojny minionej. Okazuje się, że czasami trzeba się przygotować i do minionej, bo ta wojna w Ukrainie przypomina jako żywo wojnę minioną. Ale należy przygotowywać się także i mieć dużo wyobraźnię i przygotowywać się wielowariantowo także do wojen bardziej skomplikowanych, szczególnie pod względem technologicznym.
Bardzo dziękuję. Generał profesor Bogusław Pacek był naszym gościem. Dziękuję serdecznie, panie generale.
Dziękuję bardzo.